Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem wywiadu wnet jest dr Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny, dziekan Korpusu Dyplomatycznego Państw Arabskich w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i nowy rok i po raz pierwszy tak naprawdę wracamy do tematu strefy Gazy. Amerykańskie władze twierdzą, że rozejm, porozumienie między Izraelem i Hamasem w strefie Gazy uda się osiągnąć jeszcze zanim władze w Stanach Zjednoczonych przejmie Donald Trump, czyli przed 20 stycznia. Czy to realne?
Według tego, co widać w strefie Gazy, w żadnym nie widać ani zakończenia, ani tych, powiedzmy, wypowiedzi, ani władz amerykańskich, ani wycieki informacyjne na temat rozejmu, na temat zakończenia tej agresji nie widać, ponieważ tak jak ciągle powtarzałem, w Tel Awiwie siedzi władza, która nie jest zainteresowana zakończenia rozejmu, zwrócenia porwanych i zakończenia tej wojny, lecz odwrotnie. To, co widać cały czas w strefie Gazy, bombardowań izraelskich nalotów na cywilów. Przed jeszcze zakończeniem zeszłego roku widzieliśmy ataki izraelskie przeciwko szpitali. Jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że te wysiłki uda się po prostu doprowadzić do końca i zakończyć tej ohydnej wojny przeciwko cywilom, ale nie widać końca.
A proszę, panie ambasadorze, powiedzieć, jak to zakończenie mogłoby wyglądać z perspektywy strefy Gazy? Ja pytam tutaj o to, kto miałby rządzić w strefie Gazy, kwestie administracji. Pojawiły się takie doniesienia, że to na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie miałyby stanowić taką tymczasową administrację w strefie Gazy.
To jest terytorium palestyńskie przede wszystkim. Bez zgody władz palestyńskich to i bez uzgodnienia dzień po zakończeniu tej ohydnej wojny z władz palestyńskich to raczej nie widzimy żadnych rozwiązań realnych. To jest agresja przeciwko Palestynom, przeciwko Palestyńczykom i żadne innej siły, ani międzynarodowej, ani arabskiej, oprócz władz palestyńskich, to nie ma prawo rządzić ani palestyńskiego centymetra.
Proszę powiedzieć, jak ocenia pan sytuację w regionie? No mamy tam wiele tych punktów zapalnych. Trudna sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej. Mieliśmy upadek reżimu Bashara al-Assada w Syrii. Czy tutaj jest już teraz sytuacja bardziej opanowana? Przed Nowym Rokiem mówiliśmy o ryzyku ogromnej eskalacji tam na Bliskim Wschodzie. Jak teraz ocenia pan sytuację w regionie?
W dalszym ciągu to ryzyko istnieje, ryzyko jest. Upadek reżimu Bashara Asada to nie oznacza zakończenia, powiedzmy, niestabilności w regionie, lecz odwrotnie. Powodem tego wszystkiego, i to trzeba głośno, wyraźnie powiedzieć, to jest okupacja izraelska, która, ja nie wiem, ja tutaj na przykład w Polsce nie czytałem, nie słyszałem o masowe bombardowania wojsk izraelskich wszystkie siły syryjskiej już podczas upadku reżimu Bashara Asada. Sam Netanyahu mówił, że wojsko izraelskie bombardował w każdej siedzibie wojsku syryjskiego, więc to jest cały czas atak ze strony Izraela. To, co się dzieje w południowej Libanu, to, co zostało uzgodniono, omówiono i fakt, powiedzmy, co się dzieje w tej chwili, to po prostu kieruje się, że zakończenia jeszcze jest przed nami, a nie za nami. Po prostu widać, że władz izraelskich, premier Netanyahu uważa, że cały czas ma pozwolenia i jest ponad prawem i ponad odpowiedzialności i ma może robić to, co uważa za stosowne, za prawne dla rządu izraelskiego w Tel Awiwie. Dlatego tutaj widzimy, że żołnierze izraelscy na przykład zostali już wzywani do niektórych sądów, niektórych krajów. To jest wynik decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego i Trybunału Sprawiedliwości. Dlatego tutaj uważamy, że najwyższy czas, żeby społeczność międzynarodowa działała efektywny, żeby zakończyć przede wszystkim tej najdłuższej okupacji na całym świecie.
Bo mówimy tutaj o zbrodniach wojennych, o które oskarżany jest Izrael, no ale Benjamin Netanyahu tłumaczy może nie zbrodnie wojenne, bo do nich on się nie przyznaje, ale te działania militarne na terenie strefy Gazy, on tłumaczy między innymi no, wcześniejszymi działaniami Hamasu i wciąż przetrzymywaniem zakładników. Dwa dni temu chyba Hamas poinformował, że ugrupowanie jakby zatwierdziło listę 34 osób przeznaczonych do zwolnienia izraelskich zakładników. Taką informację podała agencja Reutera. Jak pan ocenia no, szanse na to, że ci ludzie jeszcze żyją i faktycznie mogliby zostać jakby oddani, zwróceni Izraelowi?
Wie pan, ja tutaj muszę jednak powiedzieć w innym kierunku troszeczkę. Izrael zatrzymuje ponad 15 tysięcy palestyńskich porwanych. Nie od wczoraj, nie od 7 października, ale cały czas. Ponad miliona Palestyńczyków siedział w izraelskich więzieniach. To o tym nikt nie mówi. Ja tutaj nie usprawiedliwiam porwania żadnego człowieka. Dlatego tutaj chcę powiedzieć jedno. W wyniku izraelskich bombardowań nad Strefą Gazy zginęło ponad już 50 tysięcy Palestyńczyków. Dlatego tutaj trudno powiedzieć i akurat z mojej strony mam nadzieję, że każdy człowiek, każdy więzień to jest po prostu, jest oddalony od tych zagrożeń, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile osób jest, żyje, ile osób zmarł z powodu tych izraelskich nalotów na Strefę Gazy, która bombarduje wszędzie i bez żadnych po prostu tam mogę powiedzieć, bez żadnych zastrzeżeń, ponieważ one strzelają szkoły, one strzelają szpitale, one strzelają infrastruktury, one strzelają dzielnice cywilne i dlatego tutaj powiedzieć na temat porwanych to jedynie Hamas może powiedzieć, ale to nie jest, jeszcze raz powtarzam, to co się stało, to co było, to co wydarzyło 7 października nie stanowi usprawiedliwień dla ludobójstwa, który Izrael prowadzi przeciwko cywilom w Strefie Gazy. To ja już tutaj nie mogę nawet powiedzieć zbrodni wojenne. To jest ludobójstwo. Kiedy mówimy o tyle cywilów zginęło z powodu izraelskich nalotów, to już po prostu...
A panie ambasadorze...
Trudno powiedzieć o zbrodnie, trudno powiedzieć po prostu o samoobronie.
Przepraszam za takie pytanie, ale powiedzmy, możemy jakoś przybliżyć, jakie są dane, które płyną do nas ze strony palestyńskiej. Pytam o statystyki, jeżeli chodzi o cywilów, o dzieci.
Ja tutaj nie dysponuję w tej chwili akurat dokładnie statystyki i dokładnie liczby, ale mogę panu powiedzieć, cały czas tam giną cywilów. Kiedy wymieniłem około 50 tysięcy, to wśród tych to już mamy ponad 80% kobiet i dzieci. A tutaj, proszę... tutaj już można tutaj jeszcze dodać jedno bardzo ważne sprawę, gdzie śmierć w strefie Gazy nie jest tylko z powodu działań wojennych i bombardowań izraelskich, ale także z powodu głodu i z powodu zimy.
No właśnie, bo mamy kryzys humanitarny, mówiliśmy o zniszczeniu infrastruktury, o zalewaniu tych kanałów wodą morską, to pewnie powoduje cały szereg chorób, epidemii i pewnie to będzie tutaj jeszcze pokłosie dużo niestety większej liczby osób, które będą tym dotknięte. Panie ambasadorze, a proszę powiedzieć, jakie ma pan oczekiwania względem polskiego rządu i czy w ogóle ma pan z kimś kontakt, są prowadzone jakieś rozmowy?
No cały czas rozmawiamy, cały czas dyskutujemy na temat sytuacji. Teraz ze względu po prostu oczekujemy ze strony rządu polskiego jeszcze więcej niż poprzednio. Trzeba pamiętać teraz, że Polska jest przewodniczy Unii Europejskiej i założenia Polski, które czytałem jakiś czas temu i zostały ogłoszone dotyczące po prostu jej prezydentury w Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że tam trzeba skoncentrować, skupić się na sprawach europejskich oraz wsparcia dla Ukrainy. Ale co jest z pewnością ważne dla Polski i dla Unii Europejskiej, jednak uważam, że równie istotnie jest zwrócenie uwagi na kwestie międzynarodowe, a przede wszystkim, jeżeli chodzi z mojej strony tutaj, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, w Strefie Gazy, w Syrii, w Libanie i w każdym innym zakątku, bo to co widzimy cały czas, ogłoszenia jakichś nowych map ze strony Izraela, ogłoszenia właśnie nowego prezydenta już Stanów Zjednoczonych, Trumpa, który uważa, że obszar Izraela za mały i on będzie zastanawiał się, jak może jeszcze zwiększyć tego obszaru. Zwiększenie tego obszaru i kosztem kraje sąsiednie kosztem po prostu stabilności, to ja uważam, że to jest dziwne podchodzenie do stabilności i do bezpieczeństwa i do pokoju w regionie i na całym świecie. Dlatego tutaj myślę, że od Polski trzeba oczekiwać większe kroki.
Powiedział dr Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny, dziekan Korpusu Dyplomatycznego Państw Arabskich w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 8:29. Za kilka chwil kolejnym naszym gościem będzie pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, ale wracamy jeszcze i muzycznie. No i dzisiaj, jak zapowiadaliśmy, tak też robimy, Poranek Wnet z Elvisem Presleyem.